Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Piotr Mazieski, prezes spółki, która kiedyś wygrała... Dzień dobry panu, od tego zacznę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To powiedzmy w takim razie, co spółka wygrała, kiedy wygrała i co dalej się stało?
W 2023 wygraliśmy konkurs Szybka Ścieżka, w którym wystartowaliśmy z projektem, w którym chcieliśmy wykorzystać technologię światłowodów wielorodzeniowych opracowanych przez polskich naukowców. Chcieliśmy wykorzystać te światłowody w technologii podmorskiej, transmisji międzykontynentalnych. Chodziło o dwa aspekty. Jeden aspekt to był aspekt czysto związany z bezpieczeństwem, o tym, żeby wykorzystać najnowsze zdobycze techniki i móc w odpowiedni sposób chronić tą infrastrukturę. Natomiast drugi aspekt dotyczył zwiększenia przepustowości tejże infrastruktury. Projekt był opiewał na największą kwotę w całym konkursie. Niestety nie został zrealizowany z racji na to, iż 14 lutego 2023 wybuchła tak zwana afera NCBR. I potem zaczęło się wszystko. Wszystko się zepsuło, że tak powiem.
Wszystko się zepsuło, pieniądze nie zostały przelane. Ja tylko przypomnę, że tam chodziło o to, że najwyższy grant to miało być 80 kilka milionów złotych. Tutaj było 120 milionów. Poseł Szczerba i poseł Joński wykryli to. No i powiedzieli, to jest olbrzymia afera. Nie zastanawiając się nad tym, że siedmiordzeniowy światłowód jest nowoczesną technologią, że rzeczywiście jest to wkład innowacyjny polskiej nauki. My widzieliśmy to na własne oczy, bo byliśmy w tym miejscu, w tym laboratorium, w którym to wszystko powstawało, że to jest coś wielkiego i ważnego. I co potem się stało?
No właśnie. Pan redaktor jako jeden z dwóch dziennikarzy odwiedził laboratorium i widział rzeczywiście pod mikroskopem te światłowody, widział też cechy tych światłowodów. Nie da się ich podsłuchać, to jest bardzo ważna cecha właśnie tych wielorodzeniowych światłowodów. Natomiast chciałbym sprostować jedną rzecz. Nie jest prawdą, że przekroczyliśmy limit, który był wyznaczony w konkursie. Limit dotyczył kwoty liczonej w euro, czyli 20 milionów euro. Natomiast kwotę tą należało, czy 20 milionów euro, należało przeliczyć w momencie podpisania umowy o dotację, a nie w momencie składania wniosku. I trzeba pamiętać, w jakich momencie myśmy ten wniosek składali. To był taki moment, w którym wybuchła wojna na Ukrainie, dolar przebił euro, była bardzo niestabilna sytuacja. Politycy wieścili, że euro będzie kosztowało nie 6, a 10 zł, że paliwo będzie kosztowało 10 zł. I my w tych warunkach musieliśmy zrobić projekcję budżetu, w którym zakupowaliśmy niezwykle drogi sprzęt, głównie ze Stanów Zjednoczonych, czyli w dolarach. Musieliśmy założyć budżet, który będzie bezpieczny do realizacji tego przedsięwzięcia. Oczywiście w momencie podpisania umowy dochodzi do ponownego przeliczania waluty i wtedy ten budżet oczywiście odpowiednio został dopasowany do bieżących, bo myśmy byli przygotowani do tego, żeby w styczniu podpisać umowę z NCBR-em 2023 roku. Wtedy też zgodziliśmy się na proporcjonalne obniżenie budżetu tak, aby spełniał on ten wymóg 20 milionów, więc to było spełnione. Ale oprócz tej informacji, która była powielana we wszystkich praktycznie mediach, było powielane mnóstwo nieprawdziwych informacji. W zasadzie można powiedzieć, że poseł Szczerba i poseł Joński, którzy byli takimi dwoma śledczymi, którzy wywołali ten temat, nie wypowiedzieli ani jednego słowa prawdziwego na temat projektu i dlatego zdecydowałem się po prostu pozwać ich do sądu. Doszło do sytuacji, w której poseł Joński do dnia dzisiejszego nie odebrał korespondencji z sądu. Natomiast poseł Szczerba niektórą część korespondencji odbierał, część nie. Doszło do dosyć zabawnej sytuacji, gdzie poseł Szczerba, będąc przewodniczącym komisji parlamentarnej, ścigał Daniela Obajtka, który przez 2 czy 3 tygodnie nie odbierał korespondencji z kolei z komisji. W tym samym czasie ja jako przedsiębiorca musiałem wysyłać komornika do tego, żeby doręczył pisma z sądu do posła Szczerby, który nie był łaskawy tych pism odbierać. Także no, dosyć kuriozalna sytuacja. W końcu odebrał i sąd, co prawda zaocznie, ponieważ poseł Szczerba nie odpowiedział do sądu w żaden sposób na mój pozew, zasądził dość surowy wyrok dla niego, ale wydaje mi się, że dosyć sprawiedliwy, gdyż zasięgi, które generował w trakcie, kiedy afera wybuchła, były olbrzymie. Także doszło do dużo większej ilości dosyć dziwnych zdarzeń. Ja powiem, że w momencie, kiedy wyrok został opublikowany, poseł Szczerba miał 14 dni na to, żeby złożyć sprzeciw.
Wyrok został opublikowany we wrześniu tego roku.
Znaczy, on był opublikowany jeszcze pod koniec sierpnia, natomiast poseł Szczerba odebrał ten wyrok 6 września, dokładnie. No i tutaj doszło do bardzo dziwnych sytuacji, to znaczy 17 września do sprawy przyłącza się prokuratura. Do sprawy, tu zaznaczam, do cywilnej sprawy, gdzie przedsiębiorca sądzi się z politykiem, który jest, jakby sprawuje władzę w tej chwili, pochodzi z partii, która sprawuje władzę. I dochodzi do sytuacji, w której tego typu sytuacji praktycznie nie ma. To jest tak rzadkie, żeby prokuratura ingerowała w cywilne procesy, że aż zastanawiające. Ale to nie jedyna zastanawiająca rzecz, gdyż poseł Szczerba do 20 musi złożyć sprzeciw.
Do 20 września.
Do 20 września. 17 września natomiast wystąpił z pismem do prokuratora generalnego kraju z zapytaniem, jakie to sprawy toczą się w zakresie tak zwanej afery NCBR. No i tutaj dochodzi do dosyć dziwnej sytuacji, bo w ciągu 2 dni prokurator odpowiada mu na to pismo, informując, że jest 26 podejrzanych, że ileś tam spraw się toczy, że one są w tej chwili połączone. I na końcu informuje na temat tego, iż moja spółka, czyli Chain Networks, również w tym postępowaniu występuje, natomiast jako pokrzywdzony, jako podmiot, który jest pokrzywdzony. Tego chyba poseł Szczerba nie doczytał w dokumencie, który uzyskał od prokuratora Bilewicza, gdyż wysłał to pismo do sądu wraz ze swoim sprzeciwem. To jest tak naprawdę, obrazuje, w jaki sposób pan poseł Szczerba analizuje dokumenty. Dokładnie w ten sam sposób analizował dokumenty, które uzyskał. Nie zwrócił uwagi, że dokumenty, które uzyskał na początku afery, były całkowicie zmanipulowane. Nie wziął pod uwagę, że mój wniosek był oceniany przez ekspertów najwyższej klasy. To był profesor, który, nie będę teraz wymieniał nazwiska, ale to jest profesor, można to sprawdzić w internecie, który podobnie jak ostatnio chyba najbardziej popularny profesor z NCBR IDEAS, jest w 2% najwybitniejszych naukowców na świecie według Stanforda. I ten profesor oceniał mój wniosek i ten profesor razem z innymi doktorami fizyki stwierdził, że projekt jest innowacyjny, przyznał temu projektowi dotację. Nie wiem, co mógłby zwykły, że tak powiem, śmiertelnik zrozumieć z panelu ekspertów, na którym wypowiadali się naprawdę najwybitniejsi fachowcy na temat transmisji danych, na temat różnego rodzaju technologii dotyczących i zabezpieczeń, i przepustowości samych systemów światłowodowych.
Ale wróćmy do procesu i do posła Szczerby. I co dalej?
Gdzieś się toczyła sprawa. Trudno mi powiedzieć, gdyż oprócz tego dokumentu z prokuratury poseł Szczerba złożył 2 tomy wycinków prasowych oraz raport NIK-u. Ja zeznawałem przed obliczem NIK-u, podobnież jak wszyscy eksperci oceniający mój wniosek, wielu pracowników NCBR-u. No i teraz jakie wnioski NIK wyciągnął? NIK postawił, czy złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ale nie w stosunku do mnie, tylko w stosunku do ani w stosunku do ekspertów, tylko w stosunku do osób, które dokonały tak zwanej ponownej oceny wniosku. Więc to też świadczy o tym, jakie materiały i na czym bazował poseł Szczerba, organizując swoje konferencje prasowe i wypowiadając tyle nieprawdziwych słów na temat, na mój temat i na temat całego projektu.
A drugi poseł, pan Joński, powiedział pan, że on nie odbiera żadnych przesyłek sądowych i jak, i co, można zrobić?
Ja jestem bezradny, dlatego że ja muszę postępować zgodnie z procedurą, to znaczy wskazałem adres biura poselskiego. Biuro poselskie, z tego co wiem, jest opłacane z pieniędzy podatników, a poseł Joński nie jest uprzejmy odbierać tych pism z sądu. Mimo iż wie o tym, bo wypowiada się publicznie na temat tego, że ja go ścigam, tak, bo rzeczywiście chcę doprowadzić do tego, żeby te słowa, które wypowiedział na temat mojego projektu, po prostu odwołał, żeby naprawił szkodę, którą mi wyrządził. Natomiast poseł Joński jest ponad prawem, nie odbiera pism i w tej chwili dochodzi znowu do kuriozalnej sytuacji, ponieważ nie odebrał pism od komornika, to kolejnym etapem postępowania czy procesu jest wyznaczenie kuratora. I taki wniosek moja kancelaria złożyła o wyznaczenie kuratora dla posła, który był przewodniczącym komisji, który jest osobą publiczną, którego biuro poselskie powinno być otwarte dla wszystkich jego wyborców, a on nie raczy tych pism odbierać. Stawia się ponad prawem.
To jeszcze opowiedzmy historię pewnego zdjęcia, które było sławne rok temu mniej więcej.
Rzeczywiście, to też jest to dosyć symboliczne zdjęcie, dlatego że to jest zdjęcie, przy jednym stole siedzimy z księciem Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani. To jest, wtedy to był prezes trzeciego co do wielkości funduszu inwestycyjnego na świecie. To jest fundusz, który zarządza w tej chwili 500 miliardów dolarów, czyli 3-4 razy więcej niż budżet Polski. To jest ten obok niego siedzi bratanek czwartego, piątego najbogatszego Katarczyka, Khalid Al-Raban. Siedzą dyplomaci i po drugiej stronie stołu obok dwóch polityków, siedzi również Sami Kawar, jest to przedsiębiorca, jest to mój partner biznesowy ze Stanów Zjednoczonych, który wybudował światłowód dookoła świata. To jest po taką podwodną infrastrukturę, która otacza cały glob. No i rozmowy, które się wtedy toczyły, to były rozmowy, które dotyczyły połączenia Europy ze Wschodem. Cała telekomunikacja europejska w połączeniu ze Wschodem idzie przez Morze Śródziemne, przez Egipt, Morze Czerwone i tam trafia do Emiratów Arabskich, do Bombaju, do Indii i na Daleki Wschód. Oprócz światłowodu dookoła świata, mój partner biznesowy zbudował projekt, w którym połączył cały Bliski Wschód, czyli zrobił ring po Zatoce Perskiej i wyszedł tym szlakiem, o którym przed chwilą opowiedziałem, wyszedł do Europy. Tylko że wyszedł do Europy Zachodniej, gdyż wszystkie światłowody, które idą na wschód, wychodzą z Europy Zachodniej. Myśmy rozmawiali o projekcie, który miał być jako pierwszy wychodzić z Europy Wschodniej, konkretnie z Chorwacji, i miał właśnie tym szlakiem iść do Egiptu i trafić potem dalej na wschód. Trzeba wiedzieć, że Polska, kupując gaz od Kataru od chyba 2015 czy 2016 roku, ma bardzo negatywny bilans handlowy z Katarem i było duże oczekiwanie, żeby Katar zainwestował w Polsce środki, podobnie jak robi to w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Przy tym stole rozmawialiśmy o takim projekcie właśnie, wybudowaniu takiej infrastruktury. Trzeba wiedzieć, że książę, który siedział po drugiej stronie, oprócz tego, że był szefem tego funduszu, to również był szefem największego operatora telekomunikacyjnego na Bliskim Wschodzie i sam budował infrastrukturę telekomunikacyjną. Więc wszystkie te osoby przy tym stole to były, oprócz może polityków, były osoby związane z telekomunikacją podmorską. Były bardzo interesujące i ciekawe rozmowy zmierzające do tego, żeby taki projekt zrealizować. Poseł Szczerba nazwał te grono zorganizowaną grupą przestępczą, co nie jest zbyt szczęśliwym sformułowaniem i myślę, że będzie żałował tego, że w ten sposób określił te grono.
To jeszcze powiedzmy tylko na zakończenie. Cały projekt jest nierealizowany, jest odłożony i nic się nie dzieje. Nie budujemy tego światłowodu siedmiordzeniowego.
Na chwilę obecną niestety nie. Wszystko, co się wydarzyło, powstrzymało na jeszcze jakiś czas pomysł na to, żeby tego typu temat realizować z udziałem Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Maziewski, Chime Network, był gościem, prezes tej spółki, był gościem Poranka Wnet. W samochodzie pan jakimś siedzi?
Tak, dokładnie. Właśnie podróżuję.
Jest pan w Białymstoku?
Wyjeżdżam właśnie, tak.
Są korki?
Tak, niestety są korki o tej porze.
A jaka jest pogoda w Białymstoku?
Słońce świeci w końcu.
No to proszę włączyć Radio Wnet. Teraz już pan może i posłuchać najnowszych wiadomości, które przedstawi Jakub Duszek.